braci i sióstr na tym zgromadzeniu, wszystkich wierzących ze wszystkich wspólnot. Pozwólcie, że nie będę wymieniał. Chciałbym, byśmy czuli się jak w domu. Fragment jednego z urywków Słowa Bożego na dzisiejszy dzień mówi: uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Jesteśmy w domu Pana, będziemy Boga czcić, będziemy Go uwielbiać. Proszę, abyście się czuli swobodnie, ponieważ w kościele charyzmatycznym, w kościele zielonoświątkowym po prostu modlimy się swoimi słowami do Pana Boga, śpiewamy jak umiemy, także czujmy się swobodnie, niech nasze serca zwrócą się ku Bogu, zwrócą się ku Jezusowi Chrystusowi, zachwycajmy się Nim, mówmy, że jest wspaniały, mówmy, co do Niego czujemy, uwielbiajmy Go, niech Duch Święty da nam słowa. Jeśli jeszcze nigdy nie modliliśmy się swoimi słowami, to niech właśnie ten czas będzie dla nas może tym pierwszym razem. Zaśpiewamy, zespół zaśpiewa 3 pieśni, my będziemy się razem modlić, będziemy razem Boga uwielbiać. Prosiłbym, byśmy powstali w tym momencie, rozpocznijmy od modlitwy, a później zespół będzie prowadził nas w uwielbieniu. Podnieśmy nasze głosy wspólnie. Boże cudowny, dziękujemy Ci, że możemy dziś przyjść do Twojego tronu przez Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy za cudowne obietnice, że możemy, Panie, w każdej chwili przystępować do tronu łaski przez naszego arcykapłana, przez Jezusa Chrystusa, który jest doświadczony, podobnie jak my ludzie, we wszystkim z wyjątkiem grzechu. Boże, i dzisiaj chcemy uwielbiać Ciebie, dziękować Ci za Jezusa Chrystusa, naszego Pana, naszego Króla i Zbawiciela. Dziękujemy Ci za każdego brata, za każdą siostrę na tym miejscu, za każdego przyjaciela, Panie, z każdej wspólnoty. Panie, zajmij, Panie Boże, zajmij to Cię pierwsze miejsce poprzez swojego Ducha Świętego. Niech imię Twoje, Boże, będzie uwielbione dzisiaj z każdego serca i z każdych ust na tym miejscu. Amen. Wielbimy Cię, Boże cudowny. Jesteśmy szczęśliwi, że możemy być w Twoim domu, że możemy być z sobą nawzajem, że możemy Ciebie uwielbiać, możemy się zachwycać, Panie, Tobą. Panie, oczekujemy dzisiaj na tłustość Twojego stołu, Panie. Oczekujemy na namaszczenie Twojego ducha. Panie, wywyższamy dzisiaj Jezusa, naszego Zbawiciela, naszego Pana, naszego Króla. Panie, dobrze nam tu być. Panie, dobrze jest tam, gdzie jest Twoja obecność. Wywyższamy Twoje imię. Panie, dziękujemy Ci za wszystko. Dziękujemy Ci za pokój. Dziękujemy Ci, Panie, że jest ciepło w tym miejscu. Dziękujemy, że mamy dach nad głową. Panie, mamy w co się odziać, mamy co zjeść. Panie, dziękujemy Ci za nas samych, za nasz kraj. Dziękujemy Ci za wspólnoty, które tutaj są. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci w imieniu Jezusa, Boże. Panie, jesteś cudowny i wielki. Panie, wywyższamy Twoje imię. Chwała Tobie. Panie, dziękujemy za zbawienie, za wykupienie naszych grzechów przez Jezusa Chrystusa, za uwolnienie z mocy ciemności, że dziś każdy może przychodzić do Ciebie i korzystać z łaski. Cudowny Panie, bądź błogosławiony i uwielbiony. Alleluja. Dzięki Jezu. Dzięki Panie. Amen. Proszę usiądźcie, drodzy. O ile się nie mylę, to według programu kolekta teraz jest, tak? Bierzemy kolektę, służy nam również pieśnią Jedna Siostra. I tak pomyślałem, że dla chrześcijan kolekta czy dawanie to jest coś innego niż zbiórka ludzi, którzy nie wierzą w Boga. Dlatego, że oni myślą, że pieniądze, które gdzieś tam dadzą, to już przepadają. Ale w Bożym Królestwie jest zupełnie inaczej. Pan Jezus mówi, że kiedy dajemy, to siejemy i to wraca do nas. Tak już jest, wraca do nas. A tym bardziej możemy sobie, spotykając się w różnych wspólnotach, okazywać w ten sposób jeszcze bardziej miłość. A więc zasiejmy dzisiaj. To gloria jednemu Bogu, chwała.
Dziękujemy Ci, Panie, za ten błogosławiony czas, jaki jest nam dzisiaj tutaj teraz dany. Za to, że możemy tutaj, Panie, się spotkać po to, aby oddawać Tobie chwałę, cześć i uwielbienie jako jedynemu prawdziwemu Bogu, Bogu mocy, Bogu cudów, Bogu chwały. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że narodziliśmy się na nowo, Panie, że Ty stanąłeś na drodze naszego życia, że się nam objawiłeś jako ten, który jest żywym Bogiem. Dziękujemy Ci za uzdrowienie, za uleczenie, za uwolnienie od wielu nałogów. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że przyniosłeś nas z Królestwa Ciemności do Królestwa Światłości, Panie. Za to, że, Panie, uczyniłeś nas swoimi dziećmi. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś naszą jedyną nadzieją, sensem i celem naszego życia. Dziękuję Ci za każdą osobę, która tutaj jest. Błogosław, Panie, tutaj wszystkich zgromadzonych. Dziękujemy Ci, Panie, za te ofiary, jakie zebraliśmy, Panie. Pobłogosław te ofiary, błogosław każdą osobę w sposób szczególny. Dotykaj się nam, każdej osoby, Panie. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś naszym zaopatrzeniem, Panie. Uwielbiamy Cię, Panie, wywyższamy i prosimy Cię o to, byśmy mieli zawsze wszystkiego pod dostatkiem, abyśmy mogli łożyć na wszelką dobrą sprawę, na Twoją chwałę dla powiększania Twojego Królestwa. Amen.
Chwała Bogu. Bóg jest dobry. Że możemy się spotykać, możemy być razem, że nie lecą na nas bomby, że jest ciepło. Słowo Boże mówi w psalmie setnym: wejdźcie z dziękczynieniem w bramy pańskie. To jest bardzo ważne. Dziękczynienie, wdzięczność człowieka dla Boga otwiera bramy na Bożą obecność. A więc kiedy przychodzimy do Boga, musimy być wdzięczni. Ja jestem wdzięczny, drodzy, dzisiaj za ten czas, że mogłem się tutaj znaleźć, chociaż właściwie mogłem być gdzie indziej. Dziękuję również Bogu za to, że przygotowane jest Boże Słowo. Kiedy rozmawiałem z pastorem Markiem Wołkiewiczem, pytam, czy jest coś przygotowane, czy są jakieś tematy, i pokazał mi taką wspaniałą książeczkę i są tutaj tematy przygotowane Słowa Bożego i te tematy przeczytamy, ponieważ są naprawdę głębokie i kilka myśli wierzę, że Duch Święty dał mi dzisiaj i chciałbym się dzisiaj tym podzielić. Ale drodzy umiłowani bracia i siostry, zanim przeczytamy to Boże Słowo, zanim przeczytamy te wszystkie fragmenty, ja chciałbym powiedzieć może pewne świadectwo albo antyświadectwo, które będzie świadectwem. A mianowicie, że tak się składa, że właściwie to już w ciągu kilku dni dla mnie jest drugie tego typu, można powiedzieć, spotkanie ekumeniczne, czy może no takie różnych wspólnot. Lubię spotykać się z różnymi ludźmi, z różnymi chrześcijanami, nawet z różnych krajów, z różnych wspólnot, nawet nie wiem jak czasami jak te wspólnoty się nazywają, ale kiedy wielbimy tego samego Boga, to jest wspaniałe. I ostatnio nawet spotkaliśmy się, akurat w Lubartowie byli bracia, siostry z innych wspólnot też, mówię z innej nazwy może powiem, i także Żyd mesjański byli Żydzi mesjańscy. I to było naprawdę wspaniałe. Byli oni z Ukrainy. I zanim przeczytam, powiem taką rzecz, że dzisiaj, kiedy modlimy się o jedność chrześcijan, to ja wierzę, że ma to szczególne znaczenie. W tym szczególnym czasie, w czasie, który jest w Polsce i w Europie. I dzisiaj możemy powiedzieć, tak sobie myślę, jest takie polskie powiedzenie, że mądry Polak po szkodzie, a my możemy powiedzieć, że mądry Polak jest też przed szkodą. Możemy wyciągnąć pewne wnioski ze złych rzeczy, które przytrafiają się, czy przytrafiły się naszym sąsiadom, mam na myśli kraje sąsiednie. Ja odwołam się, kochani, do pewnych zdarzeń, które miały miejsce na Ukrainie. Tutaj są bracia i siostry z Ukrainy w tym zborze, tak? Jesteście tutaj? Są tutaj. Wiem, że tutaj są członkowie, przyjaciele, którzy przychodzą z pochodzenia z Ukrainy. My też mamy kontakty, jak nasz kościół w Lubartowie, z chrześcijanami z Ukrainy, z Białorusi. Także mam informacje z pierwszej ręki. Otóż, kiedy wybuchł konflikt na Ukrainie, kiedy rozpoczął się Majdan, potem była ta wojna, to muszę powiedzieć, że coś, co bardzo zasmuciło moje serce, wierzę, że nie tylko moje, to były nie same zniszczenia, nie same te rzeczy, które się tam działy, ale podziały, jakie w pewnym momencie nastąpiły pomiędzy chrześcijanami. I to było naprawdę przykre, kiedy ludzie z tych samych wspólnot, z tych samych nazw właściwie znaleźli się po dwóch stronach barykady. Sam widziałem pewien program w języku niemieckim, kiedy ludzie w Niemczech wtedy jeszcze, kiedy podczas tej właśnie wojny, to był akurat kościół prawosławny, spotykali się tam ludzie z Ukrainy i pochodzenia z Rosji. I nagle okazało się, że oni są przeciwko sobie. Nie poróżniła ich teologia, nie poróżniła ich wspólnota, tylko coś innego. No ale okazało się, wiem, że Ktoś powie, no to może prawosławni. Nie, okazało się, że również inni ewangelicznie wierzący chrześcijanie, czyli zupełnie innych wspólnot, także znaleźli się po dwóch stronach barykady. Doszło do bardzo nieprzyjemnego zdarzenia w Stanach Zjednoczonych, w Sacramento. Tam są takie wspólnoty kościelne rosyjskojęzyczne, ponieważ wiele osób wyjechało i to jest potwierdzony fakt. Właśnie podczas tych wydarzeń w Ukrainie dostąpiło do takich poróżnień, że w pewnym kościele doszło do rękoczynów i szeryf musiał przyjechać, żeby tych ludzi rozdzielać. I tych ludzi nie podzieliły poglądy teologiczne na Pismo Święte. Nie spierali się o dary Ducha Świętego czy może o jakieś inne rzeczy, ale rzeczy polityczne ich podzieliły. Ja wierzę, że te podziały, które mogą dzisiaj tak jakoś może zagrażać naszemu krajowi, to jest właśnie coś, co może niezależnie od wspólnot kościelnych właśnie gdzieś tam pękać. I kiedy będziemy się modlić, wierzę, że powinniśmy się modlić o taką prawdziwą jedność. A kiedy możemy być jedni? Ja wierzę, że tylko w jednym wypadku. W wypadku, kiedy będziemy myśli Chrystusowej, tak mówi Słowo Boże. Kiedy rzeczywiście nasze poglądy staną się poglądami Bożymi, nie skupionymi wobec kogoś, wobec czegoś, ale kiedy rzeczywiście poddamy nasze myśli Jezusowi Chrystusowi, kiedy napełnimy się Słowem Bożym, to jest wtedy ta prawdziwa szansa na to, aby Polacy byli jedno i mogli modlić się o swój kraj, mogli wstawiać się za swoim krajem, a nie stawać przeciwko sobie, nawet jeśli są w tych samych wspólnotach kościelnych, co niestety dzisiaj, jak się orientuję, jest całkiem prawdopodobne. A więc kiedy będziemy się modlić, wierzę, że w ten sposób dzisiaj również będziemy się, kochani, modlić. Pierwszy fragment Słowa Bożego, który będziemy dzisiaj czytać, pochodzi z księgi proroka Jeremiasza, z 31 rozdziału, od wersetu 10 do 13. Ja przeczytam z tego przykładu, który jest tutaj zaproponowany. Słuchajcie, narody, słowa Pańskiego. Głoście na dalekich wyspach, mówiąc, ten, co rozproszył Izraela, zgromadzi go i będzie czuwał nad nim, jak pasterz nad swą trzodą. Pan bowiem uwolni Jakuba, wybawi go z ręki silniejszego od niego. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu i rozradują się błogosławieństwem Pana, zbożem, winem, oliwą, owcami i wołami. Życie ich będzie podobne do zrosłonego ogrodu i nigdy już sił im nie zabraknie. Wtedy ogarnie dziewicę radość wśród tańca i młodzieńcy cieszyć się będą ze starcami. Zamienię bowiem ich smutek w radość. Pocieszę ich i rozweselę po ich troskach. Chwała Bogu, oto Słowo Boże. Drodzy, co za piękne słowo. Czytamy, przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Syjonu. Dlatego, że Pan uwolni Jakuba. W tłumaczeniu Biblii Brytyjskiej czytamy, Bóg zgromadzi swój lud i Pan wykupił, tam jest tak fajnie napisane, wykupił Jakuba z ręki mocniejszego, czy z ręki silniejszego od niego samego. Gdyż Pan wyzwolił Jakuba i odkupił go z ręki mocniejszego odeń. Bardzo lubię czytać różne tłumaczenia Biblii, porównywać jest. I polecam, abyśmy to robili, dlatego że mamy wtedy pełniejszy obraz tego, co rzeczywiście Bóg chciał powiedzieć. I kojarzy mi się to z jedną rzeczą. Bóg wykupił czy odkupił Jakuba z ręki silniejszego odeń. Zawsze Słowo Boże ma kilka wypełnień. Po pierwsze, ma zawsze wypełnienie tak, jak jest ono napisane, więc odnosi się rzeczywiście do Izraela. ale z drugiej strony odnosi się do ludu Bożego. Tym silniejszym, który przejął kontrolę nad człowiekiem, w pewnym momencie był grzech, był szatan. Jezus Chrystus zapłacił cenę i odkupił człowieka z tego, który był silniejszy odeń. I kojarzy mi się to, drodzy bracia i siostry, z czymś takim, że cena została już zapłacona. Cena została zapłacona. To tak jak czasami w sklepie. Cena została zapłacona, towar jeszcze nie został odebrany. To wspaniałe. Jezus Chrystus zapłacił cenę za każdego z nas, za każdego człowieka, za Żydów i nie Żydów, i za pogan, także za Polaków, za każdego człowieka. Uwolnił Jakuba z ręki silniejszego od niego. Przyjdą i będą wykrzykiwać radośnie na wyżynie Sajonu i będą rozradują się błogosławieństwem Pana. Następny fragment, następne słowo, również piękne, to Psalm 122. Ale pozwólcie, że ten psalm odczytam. Z księgi Biblii Brytyjskiej. Jest to pieśń pielgrzymek Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Stanęły stopy nasze w bramach Twych, o Jeruzalem, Jeruzalem, zbudowane jak miasto, całe w jedno zespolone, do którego pielgrzymują plemiona, plemiona Pana, według prawa Izraela, by tam wysławiać imię Pana. Wszak tam postawione są trony sądu. Trony domu Dawidowego. Proście o pokój dla Jeruzalemu. Niech żyją w spokoju ci, którzy Cię miłują. Pokój niech panuje w murach Twoich, a spokój w Twoich pałacach. Ze względu na braci moich i przyjaciół będę Ci życzył pokoju. Ze względu na Pana Boga naszego będę szukał dobra Twego. Cieszę się, że to słowo zostało przeznaczone na ten dzisiejszy dzień, dlatego że jest ono słowem Bożym. I Bóg ma swój plan dla Izraela. Ma plan również dla nieżydów, ma plan dla pogan, ma plan dla chrześcijan. Jest zapisane pewne błogosławieństwo, pewne Boże prawo, że kiedy prosimy o pokój dla Jeruzalemu, pokój dla Izraela, to wówczas Bóg zsyła pokój na tych, którzy modlą się o pokój dla Jeruzalemu. Więc krótko mówiąc, tak jak nas dzisiejsze czytanie, dzisiejsza Ewangelia kieruje, nie mamy wyjścia. Nie mamy wyjścia. Musimy błogosławić Jerozolimę. Musimy błogosławić Izrael. Ja dziękuję Bogu za, wierzę, dobre stosunki, które polski rząd chce mieć z Izraelem. O to powinniśmy się modlić, bo to jest błogosławieństwo dla kraju. Tak mówi Słowo Boże. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. To jest jeszcze jedno pytanie. Czy kiedy idziemy do domu Pana, idziemy do miejsca, gdzie chwali się Pana, czy radujemy się? Chwała Bogu. Jeśli znajdujemy tam radość, uradowałem się. Nie dlatego, że muszę, że mam taki obowiązek. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Tutaj, drodzy, pozwólcie, że podzielę się właśnie tym świadectwem. Pan naprawdę zsyła w błogosławieństwo, kiedy obcujemy z Żydami, kiedy z Izraelitami, kiedy modlimy się o pokój dla Jeruzalemu. Właśnie, jak wspomniałem, kilka dni temu mieliśmy takie spotkanie, może bardziej kameralne, w Lubartowie, w naszym kościele. Jechali tam bracia z różnych wspólnot i też nie wiedziałem, bo się okazało, że w ostatniej chwili przyjadą Żydzi mesjańscy akurat z Kijowa. Przyjechał właściwie, trudno go nazwać, czy pastor, czy rabin, no mesjański Żyd, Anton się nazywał. Dzielił się Ewangelią. Ważniejsze, że kochał Mesjasza Jezusa. I to jest najważniejsze. Opowiadał o błogosławieństwie szabatu. No i mieliśmy taki czas, kiedy mogliśmy wspólnie tam tańczyć, poczęstował nas tak ochało, to akurat była sobota. I było w tym wielkie błogosławieństwo. I to jest naprawdę wspaniałe. Więc nie mamy wyjścia. I dzięki Bogu, że nie mamy wyjścia, tylko musimy miłować. Musimy się modlić o Jeruzalem. Niech tak będzie. Następny fragment, który przeczytany jest nam zadany, ale jest bardzo dobry. Z Ewangelii, przepraszam, z pierwszego listu Jana, 4 rozdział od wiersza 16 do 21. Ja przeczytam to z tej książeczki, czyli to jest bodajże przekład ekumeniczny. Bóg jest miłością. Kto pozostaje w miłości, pozostaje w Bogu, a Bóg w nim. W ten sposób miłość osiąga w nas doskonałość. Także mamy ufność na dzień sądu, bo w świecie jesteśmy podobni do Niego. W miłości nie ma lęku, ponieważ doskonała miłość usuwa lęk, gdyż lęk zakłada karę. Ten zaś, kto się lęka, nie jest doskonały w miłości. My miłujemy, bo On pierwszy nas umiłował. Jeżeli ktoś mówi, że miłuje Boga, a swojego brata nienawidzi, jest kłamcą. Ten przecież, kto nie miłuje swojego brata, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. I to bowiem przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował też swojego brata. Czytając to, myślę, nie sposób nie dziękować Bogu za cudowne Boże Słowo, za miecz Bożego Słowa. Co byśmy zrobili, gdyby nie Boże Słowo? List do Hebrajczyków mówi nam, że Słowo Boże jest ostre, ostrzejsze niż wszelki miecz obosięczny, który potrafi przeniknąć, rozdzielić duszę i ducha do stawów, do szpiku. Nie ma stworzenia, które mogłoby się przed nim ukryć. I to właśnie słowo obnaża nas ludzi, dlatego że czytamy tutaj wyraźnie, że jeśli kto nie miłuje swojego brata, naprawdę nie zna Boga i nie miłuje Boga, nie może miłować Boga, bo nie może miłować kogoś, kogo nie widzi, jeśli nie potrafi miłować brata, którego widzi. Co to oznacza? Jest to również, myślę, lekcja dla nas, dla naszego kraju. W ostatnich miesiącach, tygodniach, czy nawet latach wielu ludzi mówi o języku nienawiści. Czasami, jeśli śledzimy pewne artykuły, czy nawet w internecie, możemy zobaczyć tego naprawdę bardzo dużo. Ja powiem, co mnie to słowo mówi. To słowo mówi mi, że jeśli stosuję język nienawiści, to nieważne, którą stronę reprezentuję, jakie ugrupowanie, jaką partię, jaką wspólnotę kościelną, to znaczy, że nie miłuję Boga. To znaczy, że nie znam Boga. Tak to Boże stwierdza bardzo wyraźnie. Dlatego dzięki Bogu za to słowo. Oby mogło przed tym słowem ugiąć się, aby wielu ludzi mogło wejrzeć samego siebie. Przeczytam ten sam fragment, ale innego ujęcia, z Biblii Brytyjskiej. Pewien fragment mówi: w tym miłość do nas doszła do doskonałości, żeby mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. To jest wiersz 17, troszeczkę jakby z innej perspektywy. Miłość doszła do doskonałości, gdyż możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On, czyli Jezus jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Takie pytanie, czy można mieć rzeczywiście niezachwianą ufność w dzień sądu? To zależy, na czym się opieramy, jest taka odpowiedź. Jeżeli opieralibyśmy się na naszej sprawiedliwości, to raczej nie możemy mieć niezachwianej ufności. Ale dlatego, że właśnie Słowo Boże mówi, że sprawiedliwość człowieka jest jak szaty splugawione. Ale jeśli opieramy się na sprawiedliwości tego, który umarł za nas, Jezusa Chrystusa, to wówczas możemy mieć rzeczywiście tą niezachwianą ufność w dzień sądu, ponieważ Słowo Boże mówi, nawet na przykład prorok Izajasz, że został ukarany dla naszego zbawienia. Jego Bóg dotknął karą za winę nas wszystkich. A więc to od tego zależy, na czym się opieramy. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. To jest ta dobra nowina. I następna rzecz dotycząca tego wersetu, który mówi, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. To jest powiązane. Możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. Albo w tym tłumaczeniu czytamy, bo w świecie jesteśmy podobni do Niego. Podobni do Niego. No, to jest właściwie to samo. I trzymając się tego, pozwólcie, że przez chwilę skupię się na pewnej rzeczy, która nas, chrześcijan, wszystkich powinna łączyć. Z pozoru wydaje się, że może ta rzecz dzieli, ale tak naprawdę powinna łączyć. Ja myślę, że będąc tutaj, nie musimy bać się pewnych rozmów z pozoru trudnych. Powiem przez chwilę o obrazie czy o obrazach. Jak orientujemy się właśnie podczas tego tygodnia, no to w niektórych świątyniach, w niektórych wspólnotach te obrazy piszą gdzieś tam, powiedzmy w kościołach protestanckich nie. Powiem dlatego może, że protestanci bardziej restrykcyjnie patrzą na drugie przykazanie, które było skierowane przez Boga do Izraela, żeby nie czynić sobie podobizny rzeźbionej, czegokolwiek. Ale ja postarałem się, to jest, mówię, mój pogląd, postarałem się spojrzeć na to z innej strony. Wierzę, że Bóg pokazał mi coś jeszcze jakby ponadto, zupełnie z innej strony. Ostatnio właściwie modne jest, można powiedzieć, takie słowo, że czytając prawo, trzeba wniknąć w ducha prawa. Co to znaczy? Czyli jeśli Pan Bóg ustanowił jakieś przykazania, a konkretnie dla narodu izraelskiego było ich 613 wszystkich zakazów i nakazów, które potem zebrano, zostało zebranych w 10 przykazań, a Bogu, że Pan Jezus wziął je w 2 przykazania. Ale zawsze te przykazania były po coś. Nie dlatego dlaczego, będziesz tego robił, nie będziesz. I otóż, kiedy czytam Biblię, doszedłem do pewnego wniosku. A mianowicie takiego, że Pan Bóg chce mieć wiele swoich obrazów na ziemi. W jaki sposób? Ano, czytając pierwszą księgę, która jest w Biblii, Księgę Rodzaju, czytamy, że kiedy Bóg stworzył człowieka, stworzył mężczyznę i niewiastę, czytamy, że na swój obraz i na swoje podobieństwo stworzył ich. Chwała Bogu. Bóg stworzył człowieka, ponieważ chciał mieć wiele żywych obrazów. I to jest wspaniałe. To jest wspaniałe. Mówi o tym, jaką Bóg wielką nadzieję w nas, w człowieku, we mnie pokłada. Niestety stworzyło się tak, że człowiek upadł. Zgrzeszył i grzech powodował zatarcie tego obrazu. Zatarcie tego obrazu szatan to zniszczył. Mnie kojarzy się to jak z postępowaniem jakiegoś rozkapryszonego dziecka, które czasami weźmie rysunek swojego starszego brata czy kogoś i pomarze po prostu, zniszczy zabawkę. I tak zrobił szatan z obrazem Bożym, który był w człowieku. I kiedy dzisiaj widzimy ludzi dalekich od Boga, to jest to właśnie zniszczenie tego obrazu. I to jest ta zła nowina. Ale na szczęście Biblia nie kończy się z nas złej nowinie, ale jest dobrą nowiną. A tą dobrą nowiną jest to, że Jezus Chrystus ten obraz odnowił. List do Kolosan w Nowym Testamencie mówi nam, że Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierwszy rozdział. On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ale najwspanialsza rzecz, którą pozwólcie drodzy, że jeszcze dorzucę do tego rozważania, jest dla mnie napisana w liście do Rzymian, którą umieścił apostoł Paweł z natchnienia Bożego. Jest to o przeznaczeniu. Wierzę o przeznaczeniu dla każdego człowieka wierzącego w każdej wspólnocie. Ludzie często szukają przeznaczenia, zaglądając do horoskopów, szukając wróżek, gdziekolwiek, ale tu jest przeznaczenie nasze, drodzy bracia i siostry, w Piśmie Świętym. I czytamy tam, że Bóg tych, których znał przedtem, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Czyli przeznaczenie moim i Twoim jest, abyśmy się stali znowu podobni do obrazu Syna Bożego, aby to podobieństwo zostało odnowione. To jest właśnie ta dobra nowina, że człowiek zostaje odnowiony. Jak przeczytałem w pewnej książce kilka dni temu, w pewnej mądrej książce, Więcej nieba, i autor pisze, zresztą w oparciu o Słowo Boże, że człowiek staje się podobny do tego, kogo uwielbia. Człowiek staje się podobny do tego, komu oddaje chwałę. I rzeczywiście apostoł Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, że w drugim rozdziale, w trzecim rozdziale, werszu 18, że zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. I dodajemy chwałę Jezusowi Chrystusowi, jesteśmy znowu przemieniani w tym obraz, ten obraz, Boży obraz. A więc w Chrystusie ten obraz został odnowiony. A więc wracam jeszcze raz do tych obrazów. To jest to, co nas łączy. Co obraz Jezusa Chrystusa. Ja bardzo lubię spotykać się, mówię, z ludźmi z różnych wspólnot, których czasami jest to dla mnie fantastyczne przeżycie, kiedy spotykam kogoś nawet z innego kontynentu, z którego nie widziałem, nawet nie wiem, jak ten kościół się nazywa, z którego ten człowiek jest. I się okazuje, że on sobie nosi w sobie obraz Jezusa Chrystusa. To jest naprawdę, naprawdę wspaniałe. Zakończę tylko to, że człowiek ma pewną pokusę tutaj, a propos właśnie innych sakrum, które człowiek tworzy, żeby powiedzieć, nie patrz na moje życie. Moje życie to, wiesz, tu jest sakrum, tu jest coś innego świętego, ten inny człowiek, to miejsce. Bóg zaplanował inaczej. My mamy być tym obrazem. Nasze ciało ma być świątynią Ducha Świętego. A Pan Jezus mówi, wy jesteście światłością świata. Ludzie niech widząc wasze dobre czyny, kogo chwalą? Ojca, który jest w niebie. Czyli ktoś, kto spojrzy na ciebie, niech powie, nie, o, jaki ten Mateusz jest dobry, czy ten Łukasz jest dobry, czy ta Ania jaka jest dobra. Spojrzy na twoje życie, niech powie, jaki Bóg jest wspaniały. To jest właśnie Bożym celem. Fascynuje mnie dlatego Ewangelia. I może powiem takie świadectwo, bo czym byłaby Ewangelia bez świadectw? Nasz Kościół, właściwie nie, mówię nie z powodu Kościoła, ale właściwie tak Bóg jakoś serce nasze kieruje, że często skłaniamy się do ludzi gdzieś tam żyjących rzeczywiście nisko, na ulicy, dosłownie. I taką służbę też prowadzimy od wielu lat w Lubartowie, ludzi żyjących dosłownie na ulicy. I jedno świadectwo, był taki człowiek, który przychodził do naszego kościoła, była tam, czy cały czas jest, z mniejszym lub większym nasileniem służba charytatywna. Rozdajemy chleb, herbatę, głosimy tym ludziom Ewangelię, modlimy się, pomagamy. No i przychodził pewien człowiek, który był bezdomny, gdzieś tam nocował w jakichś slumsach, zaułkach, niezwolony przez alkohol, przez różne rzeczy, tam go wyrzucili. Przez 3 lata gdzieś tak przychodził na takie spotkania, ale przyszedł taki dzień, że przyjechali bracia z pewnej wspólnoty, właściwie to taki dom, można powiedzieć ośrodek rekolekcyjny dla takich osób, gdzieś tam na Śląsku, powiedzieli, chcesz ze mną jechać, to pojedziesz. I on podjął decyzję, tak, pojadę. Ale stało się tak, że ten człowiek rzeczywiście narodził się na nowo. Narodził się na nowo. Bóg uwolnił go od alkoholu, uwolnił go od papierosów, uwolnił go od wszelkiego przekleństwa. Spędził tam jakieś 2 lata chyba w ośrodku, w hostelu. Kiedy wrócił do Lubartowa, jest zupełnie innym człowiekiem. Mogę zobaczyć, że był na nim kiedyś inny obraz. Dzisiaj Jezus przez swojego ducha, przez swoje słowo wycisnął obraz na tym człowieku. I to jest naprawdę wspaniałe. To jest naprawdę cudowne. Takich przykładów można by podawać więcej. Człowiek, powtórzę, człowiek uwielbia, staje się podobny do tego, kto mu daje cześć, kogo uwielbia. Ale o takim podobieństwie mówi również Słowo Boże, mówi apostoł Paweł, że synowie oporni również są do kogoś podobni. Naśladują ducha, który rządzi w powietrzu. To są synowie oporni. A więc wracam jeszcze raz do naszego rozważania, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, dlatego że jesteśmy tacy jak On na tym świecie, albo czytając tutaj, bo jesteśmy podobni do Niego. A więc jeśli pozwolimy się przemienić Bogu na obraz Jezusa Chrystusa, wtedy możemy rzeczywiście mieć tą ufność w dzień sądu. I kochani, ostatnie czytanie, które jest tutaj przygotowane, to jest z Ewangelii według świętego Jana. Przeczytamy. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus powiedział: nie proszę jedynie za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, ja w Tobie, żeby i oni byli w nas, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Obdarowałem ich chwałą, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy, ja w nich, a Ty we mnie, aby doskonalili się w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i umiłowałeś ich tak, jak mnie umiłowałeś. Kiedy czytamy tę wypowiedź Pana Jezusa, a właściwie wypowiedź skierowaną do Ojca w modlitwie, to nasuwa się pytanie. Kiedy świat pozna, że Jezus został posłany przez Ojca? To jest automatyczne pytanie. Kiedy świat pozna, że Jezus został posłany przez Ojca? Wtedy, odpowiedź jest taka, wtedy, kiedy będziemy jedno. Aby byli doskonalili się w jedności, ażeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. Czytam to, może to będzie bardziej zrozumiałe, przeczytam to z innego ujęcia, czyli z Biblii tak zwanej Brytyjki, Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A więc powtórzę, aby wszyscy byli jedno, aby oni w nas byli jedno i aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I aby byli doskonali w jedności. A więc jedność tak naprawdę warunkuje to, czy świat, ludzie niewierzący poznają Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Co to znaczy, drodzy? To znaczy, że na nas, chrześcijanach, ciąży wielka odpowiedzialność. Ale myślę, że warto zadać sobie pytanie, w jaki sposób można być jedno? Tak szczerze zadać sobie pytanie. Myślę, że odpowiedź jest jasna. Tutaj nie chodzi o, nie może być mowa o jakimś nakazie. Nie ma wyjścia. Musimy stać się podobni rzeczywiście do obrazu Jezusa Chrystusa, stać się tym obrazem prawdziwym. A jaki to był obraz? Jaki to był obraz? Znowu tutaj się odwołam. Otóż parę dni temu, kiedy był Nowy Rok, gdzieś kliknąłem chyba jakiegoś lajka, czy w internecie, czy na Facebooku. Taki post, czy taki wizerunek, że potrzebuje więcej Jezusa w roku 2016. I tam był jakaś twarz człowieka, no tak jak my sobie wyobrażamy Pana Jezusa. No i mój znajomy z pracy, który jest taki dosyć wnikliwy, czasami lubi jakieś szpilki wkładać, powiedział, wiesz, ale na pewno Pan Jezus to wyglądał inaczej, bo był Żydem, na pewno miał bardziej ostre rysy, ciemniejszą skórę i tak dalej, i tak dalej. Odpisałem mu, zapewne masz rację, oczywiście, to jasna sprawa, że był Żydem, miał semickie rysy, ale to, wiesz, nie ma, ja nawet w ogóle nie zwróciłem uwagi na ten rysunek, powiem szczerze, który tam był zamieszczony. Powiedziałem, napisałem mu, ale Biblia tak naprawdę mówi, że on nie miał postawy ani urody, tak pisze Izajasz, które by pociągały nasze oczy. I my się nie na tym mamy skupiać, nie na tym obrazie. A jaki obraz został wymalowany w Ewangelii? Pan Jezus mówi o sobie, jestem, uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. A jaki obraz Pana Jezusa wymalował apostoł Paweł w liście do Filipian? Chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie i przyjął postać sługi. I był posłuszny aż do śmierci i tak dalej. Wyparł się samego siebie. I to, co dzisiaj wierzę, Duch Święty daje mi to, wierzę to, że to, co najbardziej nam przeszkadza, mówię nam wszystkim, przeszkadza być podobnym do Jezusa, to jest wyparcie się samego siebie. To jest to, co nam najbardziej przeszkadza. Kiedy patrzymy na Niego, kiedy czytamy Słowo, stajemy się do Niego podobni. Myślę, że ten obraz nie jest jeszcze w nikim z nas do końca skończony, ale to jest właśnie Jego obraz. Chociaż był w postaci Bożej, wyparł się samego siebie. Kiedy będziemy się za chwilę modlić, może jesteś, mówię, może jesteś sercem na tym miejscu, które nigdy w ten sposób nie myślało, żeby się wyprzeć samego siebie. Możemy powiedzieć podczas tej modlitwy, nie, zostawmy w ogóle myślenie, jestem zielonoświątkowcem, katolikiem, może jeszcze ewangelikiem, może jeszcze kimś tam. Nie czytam czegoś, tak, bądźmy szczerzy, nie czytamy czegoś takiego w Biblii. Zajmijmy sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi powiedzieć, Panie Jezu, chcę do Ciebie być podobny. Chcę się wyprzeć samego siebie. Usuń ze mnie wszystko, co przeszkadza, aby rzeczywiście Twój obraz był we mnie, bym to ja był tym obrazem, aby ludzie patrząc na moje życie mogli powiedzieć, jaki Bóg jest dobry. Amen. Powstańmy, będziemy się modlić. Halleluja. 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 Panie, dziękujemy, że jesteśmy na tym miejscu, zgromadzeni wokół Twojego Słowa. Panie, nie możemy się ukryć przed Twoim Słowem. Nie możemy się ukryć. Twoje Słowo nas osądza. Osądza wszystko, co w nas jest, Panie. Dziękujemy Ci za to wspaniałe zwierciadło, którym możemy się dzisiaj przeglądać. Dziękujemy za cudowne obietnice, Panie, że wykupiłeś nas z ręki tego, który był mocniejszy od nas. Panie Jezu, dziękujemy, że zapłaciłeś cenę za nas. Dziękujemy, że możemy radować się, idąc do Twojego domu, Panie. Panie, modlimy się o pokój dla Jeruzalemu. Panie, dziękujemy, że możemy też mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, jeśli rzeczywiście jesteśmy tacy jak Ty. I Panie, teraz prosimy Cię o wybaczenie, jeśli język nasz, język nas czy Polaków był językiem nienawiści, jeśli nie przyznawaliśmy w ten sposób się do tego, że znamy Ciebie. W jakikolwiek sposób, w internecie, w rozmowach, mówiąc o kimkolwiek, o czymkolwiek. Panie Jezu, dzisiaj naprawdę chcemy się oddać Tobie, nie myśląc, skąd pochodzimy, skąd jesteśmy, po prostu tak jak Ty, chcemy zaprzeć się samych siebie, Panie. I prosić Cię, abyś usunął, Panie, wszystko to, co nie pozwala nam, aby się w pełni do Ciebie upodobnić. To, co jest z naszego ja, to nie pozwala, by ludzie mówili, jaki Bóg jest dobry, patrząc na nasze życie, patrząc na nasze wspólnoty, patrząc na nas samych. Panie, chcemy się upodobnić do Ciebie. Panie, nie ma w nas nic cudownego, co warto byłoby zostawić. Chcemy być jak Ty, który poddał się Bogu, nie upierał się zachłannie przy swoim. Panie Jezu cudowny. Panie Jezu cudowny, spraw taką prawdziwą jedność wśród nas, która pochodzi od dołu, która rzeczywiście pochodzi z tego, że znamy Ciebie, że nasze myśli są przeniknięte Twoim Słowem, że jesteśmy myśli Chrystusowej, że jesteśmy podobni do Ciebie, że nosimy Twój obraz, Panie. Ty patrząc na nas mówił, jaki Bóg jest dobry. Panie, tylko taka jedność. Panie, modlimy się też o jedność w naszym kraju, już niezależnie od wspólnot, Panie, byśmy my jako Polacy byli jedno, byśmy byli przeniknięci Twoim Słowem, byśmy byli podobni do Ciebie, Panie. Modlimy się, Panie, i w ramach wspólnot i poza wspólnotami o taką jedność, Panie, by nasz kraj rzeczywiście żył w pomyślności, Panie, by Twoje błogosławieństwo, Boże cudowny, było nad naszym krajem. Modlimy się o to, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Jeśli ktoś chciałby oddać Bogu chwałę w krótkiej modlitwie publicznie, proszę bardzo, niech to zrobi kilka osób. Czekamy. Czy można się pomodlić? Zachęcam. Święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo. Bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak. Fajna. Piotr. Jako i my. Nie wódź nas na pokuszenie, a nas zbaw ode złego. Bowiem Twoje jest królestwo, moc i chwała, wieki wieki. Amen. Amen. Siądźmy. I prosiłbym teraz o...
W imieniu gości wszystkich pragnę serdecznie podziękować za dzisiejsze nabożeństwo, że mogliśmy się tu razem pomodlić i obficie nakarmić Bożym Słowem. Bardzo dziękujemy. W dniu jutrzejszym na godzinę 18 jesteśmy zaproszeni do księdza proboszcza Andrzeja Gontarka do kościoła polsko-katolickiego przy ulicy Punickiego. Jutro o 18, a w piątek do kościoła starokatolickiego Maria Witów przy ulicy Paganiniego. W sobotę z kolei o godzinie 11 najpierw do Adwentystów dnia 7 na ulicę Niecałą, a w sobotę o godzinie 18 recital organowy u Luteran. No i wszystko kończy się w niedzielę o godzinie 15 w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego ekumeniczny koncert kolęd i w niedzielę o 18 nieszpory w Katedrze Prawosławnej. Również jutro, kto ma czas, będzie na Kulu sesja poświęcona represjom stosowanym przez reżimy totalitarne okupowanej Polski, represjom stosowanym wobec duchownych różnych kościołów chrześcijańskich na terenie Polski. Sesja rozpoczyna się, sesja od 10 do 12 rozpoczyna się w atrium Collegium Norwidianum na Kulu, gdzie też jest ciekawa wystawa. Zapraszam.
I takie punkty programu jeszcze są, końcówka jeszcze jest muzyczna i potem jest poczęstunek, tak? Jeszcze z tego, co wiem tutaj od gospodarzy, także kto nie spieszy się, spędzimy jeszcze czas przy poczęstunku. A w tej chwili tak, jeszcze kolęda będzie, tak? Dobrze mówię? Kolęda i zastanawiam się, ponieważ też mogę właściwie coś tam wykonać, jestem wiolonczelistą. Także dobrze, będzie kolęda i zagram kawałek Jana Sebastiana Bacha, który każdy fragment swojej muzyki pisał jedynemu Bogu, dem einigen Gott gewidmet. Także będzie to fragment pierwszej suity Jana Sebastiana Bacha, G-dur.